Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat Polska w Europie i świecie. Naszym gościem jest pani premier Beata Szydło. Witamy serdecznie.
Witam ojca, witam serdecznie Państwa. Szczęść Boże.
Pani premier, bardzo też dziękujemy za wizytę, przybycie do naszego studia i chęć spotkania, rozmowy z widzami telewizji Trwam, słuchaczami Radia Maria. Pani premier wróciła wczoraj z Bułgarii. To można powiedzieć pierwsza od 11 lat chyba tak oficjalna wizyta. Tam padły też ważne słowa. Pani mówiła, jesteśmy orędownikami jedności, otwartości i solidarności. Czasami takie ma się wrażenie, że Europa próbuje się dzielić, czy ktoś próbuje tę Europę dzielić na dwie, czy nawet trzy prędkości. Czy to spotkanie pani uważa za ważne, bo to też jeden z krajów Trójmorza?
To było bardzo dobre i bardzo ważne spotkanie. Rzeczywiście polski premier był po raz pierwszy od 11 lat w Bułgarii. To zostało dostrzeżone i myślę, że też otworzyło drogę do tego, by te relacje i stosunki pomiędzy Polską a Bułgarią były jeszcze lepsze. Mamy wiele wspólnych projektów, wiele wspólnych spraw. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Jesteśmy państwami, które są w podobnej sytuacji w Unii Europejskiej, ponieważ jesteśmy tymi, którzy jako nowe państwa Unii Europejskiej musimy nadrobić dystans do tych, którzy już wcześniej przed nami byli we wspólnocie. W związku z tym rozwój gospodarczy, a Bułgaria podobnie jak Polska osiąga w tej chwili bardzo dobre wyniki gospodarcze, nastawienie na rozwój gospodarki, na sprawy prospołeczne. To są te tematy, o których rozmawiałam wczoraj z panem premierem i które nas na pewno zbliżają. No poza tymi tematami europejskimi, to jest oczywiście dużo wspólnych projektów, szczególnie gospodarczych, bilateralnych. Razem ze mną byli polscy przedsiębiorcy, którzy zaczynają na rynku bułgarskim również coraz lepiej się czuć. My zapraszamy firmy z Bułgarii, ażeby ich w Polsce chciały inwestować. Także dobra wizyta i dla nas, dla Polski, dla polskiego rządu, dla rządu, którym mam zaszczyt kierować, wszystkie relacje w Unii Europejskiej, a szczególnie te relacje w naszym regionie są niezwykle istotne, no bo mamy z państwami bliskimi nam po prostu bardzo dużo wspólnych spraw i interesów i też chcemy jasno upominać się o prawa naszego regionu, dlatego że jest w tej chwili taka pokusa, takie próby dzielenia Unii Europejskiej, budowania Europy dwóch prędkości. I wczoraj bardzo jasno powiedzieliśmy z panem premierem Borisowym, że dla nas, dla Polski, dla Bułgarii wartością jest jedność, solidarność i o to będziemy zabiegać w Unii Europejskiej.
Jutro spotkanie z premierem Węgier. Przyjeżdża Orban do Polski. Jakie pani wiąże z tym właśnie spotkaniem perspektywy?
No to jest kolejne właśnie spotkanie z ważnym przywódcą naszego regionu. Viktor Orban wielokrotnie za czasów naszego rządu był w Polsce, ale nigdy nie był z oficjalną wizytą. Zawsze był przy okazji wydarzeń międzynarodowych o charakterze szerszym, czy też na spotkaniach Grupy Wyszehradzkiej. Jutro więc będzie wizyta oficjalna. Pamiętajmy, że Węgry są też w tej chwili, mają prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Na pewno będziemy rozmawiali o sprawach, które są na agendzie Unii Europejskiej. W przyszłym tygodniu będzie nieoficjalny szczyt w Tallinie, szczyt Rady Europejskiej, więc rozpoczyna się ten sezon brukselski, ale też będziemy rozmawiali oczywiście o sprawach bilateralnych. Polska i Węgry kojarzą się w tej chwili w Europie z dwoma sprawami bardzo istotnymi, to znaczy bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy, no i do tego jeszcze możemy dodać oczywiście politykę prorodzinną, bo zarówno na Węgrzech, jak i w Polsce ta polityka prorodzinna jest bardzo wyraźnie i bardzo mocno prowadzona. To są te główne tematy, o których będziemy rozmawiać.
Ostatnie wrześniowe sondaże mówią, że z 15 września wskazują poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości 43%, PO 19%, Kukiz 15,8%, Nowoczesna 6%, PSL 5%. Czy jak pani, czy Prawo i Sprawiedliwość, rząd, pani jako premier rządu patrzy na te wyniki? Czy można być z tego zadowolonym, bo patrząc na to, że na działania chociażby opozycji, która krytykuje każdą inicjatywę, poważniejsze nowele czy zmiany, jeżeli chodzi chociażby o sądownictwo, o tym jeszcze możemy powiedzieć, czy inne, które pani rząd, pani przygotowuje. Czy to sukces, czy może większe wezwanie dla Prawa i Sprawiedliwości, dla pani do pracy?
Mogę powiedzieć, że to jest ciężka praca, prawie dwuletnia. Wszystkich, zarówno całego rządu, jak i klubu parlamentarnego, wszystkich moich koleżanek i kolegów pracujących właśnie w Sejmie, tych, którzy stoją na czele instytucji państwowych, pracują w województwach, no, tych wszystkich ludzi, którzy zaangażowali się w dobrą zmianę. Oczywiście te wyniki są satysfakcjonujące, to jest rzeczą naturalną, że mogę dzisiaj z satysfakcją powiedzieć, że po 2 latach rządzenia, kiedy nieustannie, właściwie od pierwszego dnia, ja pamiętam, że rząd jeszcze nie został zaprzysiężony, a już był atakowany bardzo mocno, my odnotowujemy najlepsze wskaźniki w sondażach. To jest oczywiście ogromna satysfakcja i tak jak powiedziałam, ciężka praca tych wszystkich ludzi, którzy każdego dnia realizują nasz program, ale też musimy pamiętać o jednym i ja staram się o tym pamiętać i mówić i też przypominać moim kolegom, że nie możemy dać się zwieść sondażom i nie możemy spocząć tylko i wyłącznie na laurach i powiedzieć, no skoro jesteśmy tak dobrzy, to na pewno już wygramy kolejne wybory. Nie, tym bardziej im mamy lepsze sondaże, ja uważam, że powinniśmy więcej pracować i powinniśmy bardziej zwracać uwagę na wyciąganie wniosków z błędów, które popełniamy, bo popełniamy. Tego nie da się ukryć i to jest rzeczą naturalną, ale musimy konsekwentnie, przede wszystkim konsekwentnie i z wielką pokorą realizować nasz program i te wszystkie zobowiązania, które podjęliśmy. Wydaje mi się, że właśnie Polacy doceniają to, że Prawo i Sprawiedliwość, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest konsekwentny, że nie wycofujemy się z trudnych decyzji, że realizujemy nasze obietnice, mimo że jesteśmy atakowani, mimo że tak jak chociażby w tej chwili przy bardzo trudnej, ale ważnej reformie sądownictwa, no ten atak był szczególnie wściekły, ale Polacy czekają na te zmiany i te zmiany my musimy przeprowadzić do końca.
Od budżetu państwa, planowania inwestycji, zagospodarowania finansów zależy bardzo wiele i też chociażby poziom życia społecznego, poziom Polaków. Wicepremier, minister rozwoju finansów Mateusz Morawiecki powiedział, mamy bardzo silną nadwyżkę budżetową, blisko 5 miliardów. To ciekawy wniosek dla tych, którzy w nas wątpili. Jak pani premier odniesie się do takiego właśnie wyniku? Co z takimi pieniędzmi można zrobić?
Ja pamiętam, kiedy przygotowywaliśmy pierwszy budżet naszego rządu, a to było jeszcze w 2015 roku, a więc projekt budżetu został przez naszych poprzedników przygotowany i musieliśmy zabezpieczyć w tym budżecie pieniądze na program 500+. Wtedy to było ponad 17 miliardów złotych. Opozycja z mównicy sejmowej grzmiała, że ten budżet nie będzie mógł być zrealizowany i braknie pieniędzy na 500+. Okazuje się po 2 latach, że nie tylko nie brakło pieniędzy na 500+, budżet został domknięty i zrealizowany. To jeszcze w tej chwili możemy mówić, że po sierpniu mamy tak blisko 5 miliardów nadwyżki w 2017 roku. I to jest efekt oczywiście mądrej, dobrej polityki gospodarczej i polityki finansowej, dbałości o budżet państwa, ale też coś, co było rzeczą, wydaje się, naturalną, a nasi poprzednicy zupełnie na to nie zwracali uwagi, to znaczy dbałości o finanse publiczne i pochylenie się nad tym, co należy się polskiemu państwu, polskiemu budżetowi, czyli walka z szarą strefą, z nieuczciwymi podatnikami, uszczelnienie systemu podatkowego. To przynosi efekty. Przez te kilkanaście miesięcy przygotowaliśmy ten system. Teraz on został wprowadzony w życie przez pana premiera Morawieckiego i przynosi dobre rezultaty. Pan premier powiedział, że to jest właśnie bardzo dobry wynik na koniec sierpnia, mamy nadwyżkę. Natomiast my będziemy w tej chwili, wchodzimy już, jesteśmy w trakcie bardzo intensywnego okresu inwestycyjnego. Spodziewamy się, że na koniec roku wynik finansowy będzie bardzo dobry. Natomiast oczywiście ten proces inwestycyjny jest w tej chwili dla nas najważniejszy. No i nadal uszczelnianie systemu podatkowego. Dzisiaj rano rozmawialiśmy z panem premierem Morawieckim jeszcze na temat kolejnych projektów, które on przygotowuje w resorcie ze swoim zespołem, dotyczących uszczelnienia systemu podatkowego, poprawy systemu podatkowego. Na najbliższym posiedzeniu we wtorek te projekty będą jeszcze też przyjęte, skierowane do parlamentu. A więc cały czas pracujemy nad tym, żeby ten wynik finansowy budżetu państwa był jak najlepszy.
Czyli mamy rozumieć,
to się przekłada wszystko na koniec, na kieszenie podatników, bo jeszcze jedno zdanie może powiem. Oczywiście te cyferki są ważne i wskaźniki są ważne i procenty są ważne, ale najważniejsze, żeby te cyferki przekładały się na lepsze życie wszystkich nas, obywateli w Polsce i na zasobność polskiego państwa.
Mamy rozumieć, że to uszczelnienie i dobre gospodarowanie pozwoli na to, żeby to 500+ funkcjonowało dalej, mieszkanie plus, może polityka senioralna, bo nawet gdy ogłaszano panią, wybrano człowiekiem roku Forum Ekonomicznego w Krynicy, to członek Rady Nadzorczej powiedział tak, jesteśmy przekonani, że nagroda Forum Ekonomicznego należy się osobie, która realnie uprawia gospodarkę. Przy tej okazji brawa za program 500+. Chcę też wspomnieć o programie Mieszkanie+. Są też inne osiągnięcia, odbudowa przemysłu samochodowego, zbrojeniowego, działania na rzecz odbudowy przemysłu stoczniowego. To wszystko działania w dziedzinie gospodarki realnej.
Tak, my działamy realnie, w realnej gospodarce, w realnym świecie. Nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości i przede wszystkim nie jesteśmy oderwani od życia normalnych obywateli. My wiemy, jak się żyje polskim rodzinom. Potrafiliśmy przez 8 lat, będąc w opozycji, bardzo dokładnie zdiagnozować i poprzez nasze spotkania z wyborcami w różnych miejscach w Polsce, a naprawdę odbyło się ich tysiące, wiedzieliśmy, czego oczekują Polacy. Więc teraz również, kiedy realizujemy ten program, to wszyscy moi ministrowie, również i parlamentarzyści, są cały czas wśród ludzi. To jest ważne, żebyśmy patrzyli na te problemy i szukali rozwiązań właśnie z perspektywy ludzi, z perspektywy obywateli, a nie z perspektywy polityka, który siedzi za biurkiem w Warszawie i wydaje mu się, że wie, co dzieje się na przykład w Toruniu, czy w Kujawsko-Pomorskim, czy w Małopolsce, czy na Podkarpaciu. Jeżeli będziemy cały czas wśród Polaków, będziemy potrafili ich słuchać, to te projekty, te programy, które realizujemy, będą dedykowane tam, gdzie powinny być. To jest po pierwsze. Po drugie, chciałam wspomnieć jeszcze o Forum Ekonomicznym w Krynicy. To rzeczywiście wyróżnienie, ale ja chcę bardzo powiedzieć wyraźnie, wyróżnienie Człowiek Roku, ta statuetka należy się wszystkim, całemu rządowi. Dlatego, że myśmy z determinacją ogromną w całym zespołem od początku rozpoczęli pracę. I jak to w zespole, jak to w drużynie. Czasami są różne zdania, czasami są spory, czasami są kłótnie, ale wszystko to po to, żeby wypracować konsensus i nam się to udaje. I ten zespół jest drużyną i dzięki temu wygrywamy. I wierzę, że tak pozostanie do końca. Więc sukces naszego rządu polega też i na tym, że projekty i programy społeczne, które dla wielu ekonomistów, analityków zawsze są programami, które oni oceniają jako obciążające budżet. I bardzo często można usłyszeć, no przecież jeżeli skierujecie kolejne środki na wsparcie społeczne jakichś grup, jeżeli wymyślicie kolejny program wsparcia na przykład seniorów, a w tej chwili i resort pana premiera Morawieckiego,
takie socjalne państwo pozwolić, tak?
Pani premier Rafalskiej nad tym pracują. Zawsze się mówi, no socjalne państwo jest obciążeniem, a nam się udało stworzyć taki system i wypracować właśnie takie projekty, w których te socjalne stają się kołem napędowym gospodarki, bo przecież tak jest z 500+. Dzisiaj ta wzrastająca konsumpcja, to, że przełożyło się te pieniądze na zasobność polskich rodzin, spowodowało, że ludzie więcej kupują, mogą korzystać z usług, te pieniądze poprzez podatki wpływają do budżetu państwa.
Niektórzy mówią, że pierwszy raz rodzice mogli z dziećmi spędzić wakacje.
Ja bardzo dużo takich przykładów słyszę i spotykam takich ludzi, którzy dziękują, mówią, że po raz pierwszy mogli wyjechać z dziećmi nad morze na przykład, czy w góry, czy po prostu na wakacje. A więc chcemy, żeby te projekty społeczne, prospołeczne również wspierały gospodarkę. No i oczywiście programy dla przedsiębiorców. To jest nasz priorytet, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że Polska zasobniejsza, polskie rodziny bogatsze, no to jest też kwestia bezpieczeństwa naszego kraju.
A tylko ci duzi, czy też dla małych będzie miejsce?
Dla małych będzie miejsce, jest miejsce dla małych. Ja dzisiaj rozmawiałam właśnie, już wspomniałam, że rano spotkaliśmy się z panem premierem Morawieckim, rozmawialiśmy o konstytucji dla biznesu, która będzie w przyszłym tygodniu na komitecie stałym, mam nadzieję, bardzo szybko trafi na rząd i tam są rozwiązania, które kierowane są dla małych przedsiębiorców, zresztą nie tylko te, bo już wcześniej przyjmowaliśmy też takie projekty, które mają wspierać i pomagać małym przedsiębiorcom. Ja obiecałam również na forum ekonomicznym w Krynicy, poproszone o to przez przedsiębiorców właśnie tych małych, przede wszystkim przez te firmy rodzinne. I jest to zbieżne z programem naszymi obietnicami wyborczymi, że powołam taką radę ekspertów złożoną właśnie z tych małych przedsiębiorców, firm rodzinnych przy premierze polskiego rządu. Do tej pory było tak, że premierzy mieli doradców z dużej finansjery, z ekonomistów wybitnych, ludzi, którzy teoretycznie też potrafili ocenić pewną sytuację, ale nigdy nie było tak, że w gronie tych doradców byli mali przedsiębiorcy, więc spróbujemy może w ten sposób. Ja uważam, że trzeba, dialog jest potrzebny i ta płaszczyzna takiego wymiany doświadczeń na pewno się przyda.
Chciałem o takie realne sprawy, jeżeli chodzi o gospodarkę, przemysł. Była pani na otwarciu szybu w Jaworznie, kwestia azotów w Tarnowie też, tam się ma dziać wiele. No i pytanie też o ten centralny port komunikacyjny, czy to wypali, bo niektórzy nawet ośmieszają i próbują pytać ludzi, czy oni w ogóle wiedzą, że taka lokalizacja brana jest pod uwagę, gdy państwo mówicie, że to bardzo ważne, że kurczy się Warszawa i jej możliwości, jeżeli chodzi o tranzyt czy przewóz pasażerów.
Tak, no mówiąc po kolei, więc jeżeli chodzi o Jaworzno, to jest jedna z tych spółek Skarbu Państwa, która bardzo dużo inwestuje, bo nie tak dawno był tam rozpoczęta inwestycja nowego bloku energetycznego, teraz jest właśnie rozpoczęcie budowy nowego szybu. To jest w spółce Tauron Wydobycie i to jest ważna informacja, dlatego że po raz pierwszy od wielu, wielu lat będzie budowany nowy szyb górniczy, a to oznacza, że nie tylko górnictwo, ta kopalnia się będzie rozwijała, ale ta infrastruktura tam zaplanowana, zaprojektowana jest tak duża, rozległa, imponująca, że praktycznie to będzie nowa kopalnia. To będzie kilka tysięcy nowych miejsc pracy, przedłużenie żywotności kopalni Sobieskiej na kolejne kilkadziesiąt lat. A więc wszyscy ci, którzy twierdzili, że polskie górnictwo już powinno być zlikwidowane, że się nie opłaca, jest nierentowne.
Unia Europejska pozwoli nam na to?
Unia Europejska w tej chwili zaakceptowała te projekty, które już złożył pan minister Tchórzewski dotyczące zmian i reformy górnictwa. Ten proces cały czas trwa, ale jesteśmy spokojni dlatego, że te zmiany, które są przygotowane i wprowadzane, po pierwsze uratowały polskie górnictwo, po drugie zachowały miejsca pracy, jak widać są perspektywiczne, na przyszłość powstają nowe zakłady, a nowe szyby, no i też my chcemy, żeby to było nowoczesne i oparte o nowoczesne technologie górnictwo. Jeżeli mówimy o centralnym porcie komunikacyjnym, to jest dopiero koncepcja. Pan pełnomocnik rządu, pan minister Wild na ostatnim posiedzeniu rządu przedstawił zarys tej koncepcji. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu przyjmiemy harmonogram i już uchwałę o rozpoczęciu tej inwestycji. To jest inwestycja bardzo potrzebna z dwóch powodów. Po pierwsze, rzeczywiście port lotniczy na Okęciu dzięki doskonałej w tej chwili, dzięki doskonałemu funkcjonowaniu przede wszystkim naszego narodowego przewoźnika, który też miał upaść przecież, a okazało się, że nie tylko, że został uratowany, to teraz wspaniale funkcjonuje i ma coraz większe ambicje rozwijania nowych połączeń. A więc zależy nam na tym, żeby w Polsce było lotnisko, które będzie takim hubem przeładunkowym, które będzie łączyło tutaj Europę, Unię Europejską z państwami wschodnimi, z Azją i w różnych kierunkach będzie można z Polski się podróżować. Więc to jest jeden z powodów. A drugi powód to jest też takie wyzwanie cywilizacyjne. No, Polska jest dużym krajem europejskim. Jesteśmy największym państwem w naszej części regionu i powinniśmy w związku z tym mieć również takie lotnisko, port lotniczy, czy port komunikacyjny, bo to będzie nie tylko samo lotnisko, ale to będą również połączenia kolejowe, no, które będzie odpowiadało takim wyzwaniom cywilizacyjnym takiego państwa.
Wspomnieliśmy na początku opozycję, która bardzo krytykuje reformy. Pytanie o sądownictwo. W lipcu tego roku pan prezydent zawetował 2 z 3 ustaw, jedną podpisał. Jak pani ocenia te działania, najbliższe tygodnie, jak to będzie się działo, porozumienie, nie wiem, rządu z panem prezydentem, wypracowanie dobrej propozycji dla sądownictwa, bo wielu ludzi mówi, że potrzeba jest zmian.
Zmiany w sądownictwie muszą być przeprowadzone i te projekty ustaw, które w tej chwili mają być przygotowane przez pana prezydenta, ja wierzę głęboko, że one będą reformowały rzeczywiście do końca, zakończą tę reformę systemu sądowniczego, bo przecież pamiętajmy, że ustawa o systemie, o sądach powszechnych została podpisana przez pana prezydenta i wchodzi już w życie. Natomiast, żeby ta reforma była dokończona, dopełniona, to jeszcze musimy przyjąć te projekty, które w tej chwili są przygotowywane, które zostały zawetowane przez pana prezydenta. Czekamy na nie. Będę na ten temat tych projektów wypowiadać się wówczas, kiedy one zostaną przedstawione. Natomiast chciałabym i wierzę w to głęboko, że one będą dogłębną reformą sądownictwa, bo potrzebują tego Polacy. Ja spotkałam się w ubiegłym tygodniu z osobami poszkodowanymi przez wymiar sprawiedliwości. To są wstrząsające historie każdej z tych osób, która była na tym spotkaniu, a przecież zaledwie mogliśmy zaprosić kilkanaście osób i w tej chwili myślę, że takich osób, które w Polsce mają poczucie tego, że zostały skrzywdzone przez sądy, czy też oczekują, że będzie ich sprawa rozpatrzona, że będzie szybko rozpatrzona, że sprawiedliwość stanie po ich stronie, jest bardzo, bardzo wiele. Myślę, że młodzi sędziowie również czekają na tę reformę i system sądowniczy powinien być systemem, który jest skierowany do ludzi, a nie do sędziów. Sędziowie mają misję, mają służbę i powinniśmy zmienić to, co jest w tej chwili złego. A ten system w tej chwili jest niewydolny i dopuszcza też pewne patologie, które powinny być wyeliminowane również dla dobra samego systemu sprawiedliwości. I to jest założenie, które postawiliśmy sobie, przygotowując tę reformę. Jeżeli przeprowadzimy, a widać, że reforma sądownictwa dla wielu środowisk, które bronią poprzednich rozwiązań, jest solą w oku, ponieważ ten atak na nas, a również teraz na akcję informacyjną, która jest prowadzona przez Polską Fundację Narodową, po to, żeby poinformować o konieczności zmian w sądzie, po to, żeby pokazać, jaki jest w tej chwili wymiar sprawiedliwości, jaki powinien być. Ten wściekły atak jest tak duży, że należy się spodziewać, że będzie on kontynuowany, ale myśmy zapowiedzieli, że reformę sądownictwa przeprowadzimy i jesteśmy konsekwentni w założeniu, że tak się stanie. Ale teraz musimy poczekać oczywiście na projekty pana prezydenta.
Pani premier mówi o ataku. gdy Orban zaczynał, czy ruszył sądy, tutaj podobnie dzieje się teraz w Polsce, chociażby niemieckie media, ale w ogóle Niemcy, Francuzi dają nam odczuć, czy w ogóle Unia Europejska, co o nas myśli, a opozycja, że my sami próbujemy wyemigrować, czy rozbić tę jedność, o której pani chociażby wczoraj mówiła, w Bułgarii, na której nam zależy.
Ja mam takie poczucie, że państwa, nowe państwa Unii Europejskiej i Grupa Wyszehradzka, ale też państwa bałtyckie i właśnie Bułgaria, Rumunia, te państwa, które, Chorwacja, państwa Trójmorza, my jesteśmy ogromnymi entuzjastami Unii Europejskiej. I tutaj, szczególnie w Polsce, jest chyba jeden z największych wskaźników akceptacji obywateli dla Unii Europejskiej, ponieważ my wiemy, jaką wartością jest bycie w Zjednoczonej Europie. Przez całe lata byliśmy wyrzuceni poza nawias europejski, nie z własnej winy, bo najpierw była II wojna światowa, a potem był PRL, był komunizm, było to wszystko, co niosły podziały powojenne. No, można powiedzieć, przecież to są fakty zdradzeni przez naszych sojuszników. Zostaliśmy pozostawieni w strefie wpływów sowieckich. I przez te wszystkie lata byliśmy tak zdeterminowani, szczególnie Polska, solidarność, ciągłe upominanie się o wolność, o to, żeby być właśnie w tym świecie europejskim. Także nie pozwolimy sobie tego odebrać, bo to jest nasza wartość. Ale musimy też jedno pamiętać, iż w Europie w tej chwili jest bardzo wiele środowisk, które chcą rozbić tę jedność europejską z różnych powodów. Z jednej strony chodzi o to, żeby robić swoje interesy. To jest przecież gra o ogromne pieniądze. To, że Polska czy inne kraje naszego regionu do tej pory były państwami, w których można było robić dobre interesy i to niewiele kosztowało, dlatego że była tania siła robocza, nie trzeba było płacić podatków, były różnego rodzaju możliwości łatwego nabywania majątku Skarbu Państwa. To wszystko powodowało, że tutaj operowało bardzo wiele grup lobbystycznych i grup interesów, dla których w tej chwili jest problem, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości powiedział koniec, tak już nie będzie. Polacy nie będą tanią siłą roboczą. Polski majątek nie będzie wyprzedawany. My chcemy mieć polskie stocznie, chcemy mieć polskie kopalnie, chcemy konkurować na równych zasadach z innymi. I to jest na pewno jeden z problemów. Druga kwestia to są przecież kryzysy, z którymi Europa nie potrafi sobie poradzić, szczególnie strefa euro, gdzie są ciągle kłopoty finansowe, gdzie są zadłużone państwa, gdzie finanse publiczne po prostu są w marnym stanie i nie ma na to też recepty. No i kryzys migracyjny, czyli doprowadzenie do ogromnej destabilizacji i zachwienia bezpieczeństwa w Europie.
Wydaje się, że to jest też taka kość niezgody, tak? Ta próba relokacji, próba przymuszenia pani rządu, pani do tego, żebyśmy jednak przyjęli uchodźców. Pani ma taką wizję jasną. Jesteśmy za, ale wspieraniem i nawet fundusze, słyszałem ostatnio, znajdujecie kolejne na to, żeby pomagać w tych krajach, gdzie do tej destabilizacji czy do wojny doszło.
My jesteśmy za tym, żeby pomagać, jesteśmy za tym, żeby ratować tych, którzy potrzebują pomocy, ale jesteśmy za tym też, żeby byli bezpieczni nasi obywatele w Polsce i w Europie. Kryzys migracyjny zdestabilizował bezpieczeństwo i trzeba sobie to jasno powiedzieć, że Europa nie znalazła do tej pory skutecznego sposobu na pomoc tym, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują i poradzenia sobie z różnego rodzaju patologiami, które te napływające ogromne fale migrantów ze sobą niosą. Również odrębną kwestią oczywiście jest walka z terroryzmem i wynikające z tego problemy. To są trzy poważne kłopoty, trzy poważne problemy, które w tej chwili wiążą się ze sobą na różne sposoby i na różnych płaszczyznach właśnie w tym kryzysie migracyjnym. Co można zrobić? Myśmy od początku mówili, proszę sobie przypomnieć, że kiedy jeszcze byliśmy w opozycji, Premier Kopacz miała jechać do Brukseli, była rozmowa na temat właśnie relokacji, przyjmowania uchodźców. Pan premier Kaczyński w Sejmie, w polskim parlamencie powiedział bardzo wyraźnie, jesteśmy gotowi do pomocy, pomagajmy. Pomoc humanitarna jest naszym obowiązkiem, ale pomagajmy tam, gdzie tego oczekują, potrzebują ludzie, tam na miejscu i gwarantujmy też bezpieczeństwo naszym obywatelom. Uszczelniajmy granice Unii Europejskiej, bo nie poradzimy sobie z falą, która wymknie się spod kontroli. Nie trzeba było długo czekać, żeby te słowa się sprawdziły. Wtedy nikt nas nie słuchał. Dzisiaj Europa wydaje się być mądra po szkodzie i mieć pewną refleksję, że oto rzeczywiście polityka Polski czy Węgier była słuszna. Oni się do tego jeszcze nie przyznają, no bo trudno oczekiwać, żeby kanclerz Angela Merkel, mając kampanię wyborczą, powiedziała, popełniłam błąd, zgadzając się na, czy zapraszając uchodźców do Europy. My nie potrafimy w tej chwili w Europie pomóc tym ludziom, którzy są w nieszczęściu. Nie potrafimy pomóc tym ludziom, którzy tutaj trafiają. Nie potrafią się zasymilować. Oni nie będą tutaj żyli tak, jak mogli, chcieliby żyć, bo nie mają takich warunków, bo ich wyobrażenia są inne. Bardzo wielu z nich jest oszukanych przez handlarzy i przemytników, ludzi, którzy po prostu naciągają ich na ogromne pieniądze, wykorzystują i przywożą tutaj do Europy, pozostawiając samych sobie. Co z tym zrobić? Należy nieść pomoc humanitarną tym, których życie jest zagrożone, których zdrowie jest zagrożone i to robi Polska. Rzeczywiście ta pomoc, na którą myśmy w tym roku już przeznaczyli, to jest kilkadziesiąt milionów, a jeszcze mamy kolejne projekty i tutaj muszę powiedzieć, że jest ogromna rola i współpraca ze stowarzyszeniami kościelnymi.
Czyli Caritas Polska.
Caritas Polska, Kościół, Stowarzyszenie Profesora Cisło, księdza profesora Cisło, więc to są oczywiście te stowarzyszenia, z którymi najczęściej i najwięcej współpracujemy i będziemy, mamy kolejne projekty i kolejne plany. Chcemy zrealizować bardzo duże projekty pomocy humanitarnej poprzez doposażenie, wyposażenie, budowę szpitali, szkół. Między innymi z Niemcami realizujemy też taki pomoc humanitarny dotyczący właśnie budowy szkół. Więc jesteśmy aktywni, chcemy pomagać ludziom na miejscu w Syrii, wszędzie tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna. A z drugiej strony chcemy i też aktywizujemy się bardzo mocno, bierzemy udział w zabezpieczaniu granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Ja wczoraj między innymi o tym rozmawiałam też właśnie z premierem Bułgarii, który też podobnie widzi ten problem i Bułgarzy również w tym zabezpieczeniu granicy zewnętrznej Unii Europejskiej korzystają z pomocy naszych pograniczników, naszych służb. I w ten sposób można zrobić bardzo dużo dla ludzi, którzy tej pomocy potrzebują, a jednocześnie sprawić, że będzie u nas bezpiecznie.
A myśli pani, że kraje Unii Europejskiej, nie wiem, czy Komisja Europejska odpuści nam tę sprawę, bo próbuje się nas straszyć karami, że nie będzie dopłat, nie będziemy mogli realizować ważnych inwestycji, o których myślimy, które planujemy przy udziale właśnie naszego budżetu z budżetem Unii Europejskiej. Chociażby kwestia Puszczy Białowieskiej. W zasadzie wygląda, że każdy, czy sądownictwo, reforma sądownictwa, każdy ruch pani rządu czy parlamentu w tę stronę właśnie, no jak gdyby jest zagrożeniem i podnoszony jest zaraz alarm w Unii Europejskiej.
Ja powiedziałam w jednym z wywiadów, że szantażowanie państw członkowskich jest najgorszym ze sposobów prowadzenia polityki europejskiej. A tak niestety w tej chwili w wielu przypadkach się dzieje, iż Komisja Europejska czy wysocy rangą politycy brukselscy próbują postępować. Szantaż nie wiedzie do niczego i straszenie, że komuś nie damy pieniędzy, czy komuś zabierzemy środki finansowe, jest po prostu w tej chwili grą nie fair. Nie tylko, że nie fair, ale też i Komisja Europejska zapomina, czy ci, którzy o tym mówią, zapominają, że przecież w Unii Europejskiej obowiązują traktaty. i na podstawie tych traktatów działamy. I przestrzegając te traktaty, wszystkie państwa są równe jako członkowie i mamy prawo do tego, ażeby politykę bezpieczeństwa, a migracje tego dotyczą, prowadzić jako wewnętrznie. Z naszego punktu widzenia ja nie mogę sobie też pozwolić na to, żeby ulegać tym szantażom i narażać bezpieczeństwo polskich obywateli. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby ulegać tym szantażom i prowadzić niemądrą politykę, nierozsądną politykę. I na to zwracamy uwagę. Nie tylko Polska, ale również na przykład Węgrzy. Oczywiście, że te naciski będą, bo za wszelką cenę jest próba wymuszenia nad nas, abyśmy wpisali się w tą błędną politykę, która została przyjęta poprzez decyzję właśnie takiej, a nie innej, dotyczącą właśnie kryzysu migracyjnego, no ale to jest droga donikąd. Proszę zwrócić uwagę, że żaden z krajów członkowskich nie wywiązał się z tych zobowiązań, które podjął, jeżeli chodzi o przyjmowanie uchodźców. To jest z jednej strony. Żaden kraj nie wypełnił, chyba poza Maltą, żaden kraj nie wypełnił swojego zobowiązania. A druga kwestia jest też taka. Wczoraj jako przykład podał mi właśnie premier Bułgarii taką sytuację. Bułgaria przyjęła pewną grupę osób i ich dzisiaj już w Bułgarii nie ma. Oni potraktowali Bułgarię jako miejsce przystanek i pojechali dalej. Pojechali do Niemiec, więc on mi mówi, no to co ja mam zrobić? Zatrzymać ich tutaj siłą? Mam budować jakieś obozy, w których oni będą mieszkali? To była błędna decyzja dotycząca przyjmowania takiej liczby uchodźców. Po pierwsze, po drugie, nikt wtedy nie wziął pod uwagę, że to się wymknie spod kontroli i że te kolejne fale będą coraz większe. I my dzisiaj mamy tego skutki, ale Polska nie chce brać udziału w takiej nierozsądnej polityce, ponieważ w naszej opinii to grozi stabilności Unii Europejskiej, a my robimy wszystko, żeby Unia zachowała jedność i żeby była stabilna i bezpieczna.
Dziękuję bardzo pani premier i zaproszę może naszych słuchaczy, widzów, bo z pewnością chcą zadać też i pytania. Drodzy państwo, czekamy dziś temat Polska w Europie i świecie. Naszym gościem jest pani premier Beata Szydło. Telefony do studia, do telewizji Trwam, one są i dla widzów, i dla słuchaczy. Radia Maryja 56 657 00 11, drugi 56 657 00 12. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla słuchaczy i widzów z zagranicy 48 56 657 00 13 i 48 56 657 00 14. Może nim pierwszy telefon zapytam jeszcze o reformę, która została wprowadzona, dotyczy edukacji tych najmłodszych dzieci, młodzieży. Zlikwidowano gimnazja. Jaki jest odzew? Jak pani ocenia wprowadzenie tej reformy i tę zmianę?
Oceniam, że przebieg wprowadzenia tej reformy i w tej chwili funkcjonowanie w tej nowej rzeczywistości polskiej szkoły przebiega bardzo sprawnie i wszystko jest w porządku. Ja nie słyszę głosów, które by w jakikolwiek sposób krytykowały to, co wprowadziliśmy, czy mówiły o problemach. Wręcz odwrotnie. A mam też i wielu znajomych, i w rodzinie wielu nauczycieli, i też spotykam się z różnymi osobami. W wielu miejscach, w których ostatnio byłam, wszyscy mówią tak, że szukają nauczycieli, że szkoły musiały zatrudniać nowe osoby, że są nowe miejsca pracy. I to cieszy, i to przede wszystkim jest dobrze przygotowana reforma przez panią minister Annę Zalewską i cały zespół Ministerstwa Edukacji, wszystkich kuratorów. To są miesiące spotkań, rozmów z rodzicami, z nauczycielami, ze środowiskami pedagogicznymi. Bardzo cieszę się, że ruszyła szkoła branżowa. My potrzebujemy dobrze przygotowanych fachowców i ta szkoła branżowa ma pełnić właśnie taką rolę.
Widzieliśmy jakąś ogromną zapaść.
Była ogromna zapaść, praktycznie zniszczone szkolnictwo zawodowe i dzisiaj przedsiębiorcy i chociażby wspomniane już przez nas forum ekonomiczne w Krynicy, kiedy miałam okazję spotkać się z przedsiębiorcami, właśnie szczególnie z tymi firmami rodzinnymi. Oni wszyscy podkreślają, że brakuje im ludzi do pracy. Chętnie sami tworzą system szkoleń u siebie, czy chcą finansować, chcą pomagać i współpracować z tymi szkołami branżowymi. I właśnie o to chodzi, żeby szkoła branżowa w połączeniu właśnie z przedsiębiorcami przygotowywała ludzi, którzy później znajdują miejsce pracy i mają konkretny, dobry zawód. Więc ja uważam, że w tej chwili to, co dzieje się, to, że wreszcie jest podstawa programowa z historii, z języka polskiego, ucząca i patriotyzmu i wskazująca na ważne elementy polskiej historii, że polskie dzieci, polska młodzież może mieć z prawdziwego zdarzenia właśnie historię w szkole. To, że jednocześnie uczymy dzieci, bo przecież zostaje wprowadzony i bardzo silny nacisk położony na informatykę, ale nie na zasadzie uczymy się grać w gry komputerowe, czy tylko i wyłącznie pisać w edytorze tekstów, ale dzieci mają już podstawy programowania. To, że jest tak szeroka oferta, jeżeli chodzi o języki obce, to jest, mogę powiedzieć tak, że umiejętnie pani minister Zalewska połączyła obecnie w tej nowej szkole, dobrej szkole, bo tak ją nazwaliśmy, dobra szkoła, współczesność, nowoczesność z tradycją, z tym, co najlepsze w polskiej kulturze, tradycji, z polskim patriotyzmem. Wierzę w to głęboko, jestem przekonana, że to połączenie przyniesie naprawdę bardzo dobry rezultat, zarówno dla tych, którzy uczą się dzisiaj w polskiej szkole, dla uczniów, ale też dla polskiego państwa. Dobrze przygotowani młodzi ludzie z otwartymi głowami, to jest to, czego Polska najbardziej potrzebuje.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Mariola z Warszawy. Jestem lekarzem ginekologiem, pracowałam też z panem profesorem Chazanem. Na wstępie pragnę podziękować pani premier za jej ofiarne działania dla Polski, dla Polaków i wspieram panią swoją modlitwą. I moje pytanie jest takie, dotyczące bieżących spraw z mojej dziedziny. Jakie jest bezpieczeństwo rodzin i dzieci w szpitalach, na przykładzie szpitala w Białogardzie, gdzie wzywany jest sędzia, a rodzicom odbiera się prawa rodzicielskie? Dlaczego pan minister Radziwiłł jedzie do Białogardu, bagatelizuje sprawę, mówiąc, że nic się nie stało? To jest jedno pytanie i prośba na zakończenie, że prosimy my, lekarze, ginekolodzy katolicy, opowiedzieć się w jednoznaczny sposób za ochroną życia, jako rząd, jako partia rządząca, w myśl z tego, co matka Teresa z Kalkuty mówiła. Jeżeli nie będziecie zabijać, Pan Bóg pomoże w każdej sprawie społecznej, ekonomicznej i gospodarczej. Dziękuję, to wszystko. Przechodzę na odbiór.
Dziękuję, Pani Majolo. Dziękuję, szczęść Boże. Pani premier.
Dziękuję bardzo za te słowa. Dziękuję za pozdrowienie. Również pozdrawiam. Między innymi dlatego wprowadzamy zmiany również w ochronie zdrowia, w systemie służby zdrowia, żeby poprawić to, co w tej chwili doskwiera tak wielu ludziom i niestety nie zawsze dobrze funkcjonuje. Od 1 października wchodzi tak zwana sieć szpitali. Ja słyszę w tej chwili dobre opinie na ten temat, również i środowiska medycznego, i samorządowców. I to mnie cieszy, dlatego że kiedy przygotowywaliśmy te zmiany, to były obawy, że może ten system nie będzie na tyle satysfakcjonował właśnie w wielu miejscach Polaków, żeby zapewnić odpowiednie oczekiwania wszystkich. W tej chwili słyszę, że to jest dobrze przyjmowane i odbierane. Oczywiście to jest dopiero jeden z etapów tych zmian, które będą wprowadzane, a wszystko to ma prowadzić do tego, żeby dostępność pacjentów do porady lekarskiej, do pomocy, do miejsca w szpitalu była jak największa. A więc chcemy, żeby zmniejszały się kolejki, żeby była pełna opieka. Między innymi dlatego też w tej chwili z tych pieniędzy budżetowych, które możemy jeszcze sobie pozwolić, żeby dodatkowo przeznaczyć, zostały przeznaczone około 3 miliardów złotych więcej będzie w tym roku na opiekę zdrowotną. Przede wszystkim na świadczenia będą dodatkowe środki na różnego rodzaju świadczenia medyczne, na które oczekują pacjenci. Między innymi dlatego również wygospodarowaliśmy pieniądze, które będą przeznaczone na realizację gabinetów stomatologicznych i lekarskich w szkołach. Ten projekt już też rusza. Po to, żeby ta dostępność do świadczeń medycznych i zabezpieczenia medycznego było jak największe. Oczywiście to jest zaledwie kropla w morzu potrzeb i o tym doskonale wiemy. Teraz kolejne zmiany będą dotyczyły podstawowej opieki zdrowotnej. Od razu chcę powiedzieć, że będą pediatrzy leczyli dzieci do 18 roku życia, bo wiem, że to budziło emocje, ale po konsultacji z Towarzystwem Pediatrycznym uznałam i poleciłam, żeby do 18 roku życia dzieci i młodzież były objęte właśnie opieką pediatrów. No i kolejny etap, który już będzie przed nami w następnych latach, ale on będzie uzależniony też oczywiście od tego, jakie będą wyniki gospodarcze, to będzie sukcesywne zwiększanie nakładów na służbę zdrowia. Trzeba mieć świadomość, że służba zdrowia potrzebuje większych środków z jednej strony, ale z drugiej strony też ministerstwo wprowadza takie zmiany organizacyjne, które mają zaoszczędzić, uszczelnić system tam, gdzie te pieniądze być może nie są dedykowane tak, jak w jaki sposób powinny być, więc takie zmiany też będą wprowadzane. Wszystko po to, aby jak najwięcej środków trafiło do systemu. To jest oczywiście również kwestia szkolenia młodych lekarzy, pielęgniarek. Mamy bardzo dużą lukę pokoleniową, zdajemy sobie z tego sprawę, między innymi też staramy się nadrobić zapóźnienia w tym zakresie, ale wiadomo, że przygotowanie i wykształcenie lekarza wymaga czasu, no ale to są elementy, to są kwestie, z którymi się borykamy. Lata zaniedbań naszych poprzedników i w tej chwili ten system musimy naprawiać, ale jeden z najważniejszych projektów, które mamy, to jest właśnie w tej chwili zmiana w służbie zdrowia.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca i szanowną panią premier. Mówię, że z Francji. No również dołączam się do tego poprzedniego głosu. Jestem pełen uznania dla pani i dla całego rządu. Każdy normalnie myślący obywatel wyraźnie widzi, że państwo służycie narodowi, suwerenowi, no bo jednak większość narodu jest suwerenem, a nie jakieś interesy partykularne. Dlatego widząc, co państwo robicie dla narodu, to opozycja po prostu ją to drażni i dlatego tak się zachowuje. Ale może dotknę sprawy sądownictwa i tejże reformy. Otóż może dlaczego? Ponieważ właściwie to dotyczy mego kuzyna, który znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Otóż bardzo inteligentny chłopak, dorosły człowiek. Myślę o Chojnicach. Na pewno mam wrażenie, że pani chyba już o tym wie, bo moja siostra jednak wspominała pani. Otóż miał całe nieszczęście poznać się z człowiekiem, z oszustem, który chciał go po prostu, mówiąc kolokwialnie, przeskoczyć, przechytrzyć. I on inteligentny nie dał się. I dzisiaj krzyczy i woła ów, prawda, oszusta, zresztą oszusta, który skarb państwa bardzo naraził, bardzo znany, i woła, że łapać złodzieja. To jest typowo sytuacja, jaka się zdarza w Polsce. A ponadto, co jest bardzo zaskakujące, ponieważ pan prokurator bardzo dobrze wiedział, iż osoba pozywająca jest oszustem, jednak wziął jego stronę i zachował się z moim siostrzeńcem, tak jak z bandytą jakimś. CBI zachowało się w sposób rażący. Mieszkańcy Chojnic byli zaskoczeni metodą.
Panie Jerzy, bo myślę, że jeżeli tak wejdę w zdanie panu, myślę, że pani premier zna sprawę, więc spróbujemy skrócić to i pani premier powie, co w takich sytuacjach możemy, albo czy rzeczywiście możemy spodziewać się zmiany, bo myślimy Amber Gold, sprawa, to chociażby reprywatyzacja w Warszawie, w Krakowie, czy pytanie o komisję śledczą w sprawie VAT-u, bo to też przecież ogromne pieniądze.
ogromne pieniądze, ogromne afery, niewyjaśnione sprawy. Te duże afery, które w tej chwili są znane właśnie z pierwszych stron gazet, z mediów, bo toczą się na przykład komisje śledcze, bulwersują wszystkich, ale też te małe dramaty ludzi, chociażby takich jak kuzyn pana Jerzego, które gdzieś nie mogą znaleźć nigdzie osób, które nie mogą znaleźć zrozumienia w wymiarze sprawiedliwości i zamiast oczekiwać pomocy, kiedy są pokrzywdzone, to stają się oskarżonymi bardzo często. To są dramaty ludzi, którzy tracą majątki, którzy tracą dorobek całego życia. Opowieści tych osób, które były na spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zresztą jedni z najczęściej ci państwo prowadzą swoje, ich sprawy prowadzone są po kilka albo kilkanaście lat. Jedna z pań powiedziała, że od 16 lat próbują walczyć o sprawiedliwość. Nigdy nie spotkał się z nimi ani minister sprawiedliwości, ani premier. My po raz pierwszy ich zaprosiliśmy, żeby ich wysłuchać. Zaprosiliśmy ich dlatego, że przygotowując reformę sądów, oczywiście trzeba słuchać przedstawicieli środowiska wymiaru sprawiedliwości, trzeba słuchać ekspertów, trzeba słuchać tych, którzy mają doświadczenie i teoretyczne i pracują w tych zawodach czy sędziowskich, czy prawniczych. Natomiast trzeba też słuchać tych, którzy są przez wymiar sprawiedliwości pokrzywdzeni. Trzeba słuchać ludzi, żeby zrozumieć, na czym te obecne patologie polegają. Nie będzie wyjaśnienia spraw, nie będzie pomocy dla takich osób, jak chociażby kuzyn naszego rozmówcy, jeżeli nie zmienimy systemu sprawiedliwości w Polsce. Jeżeli nie doprowadzimy reformy sądu do końca, tak jak to założyliśmy, tak jak to obiecaliśmy Polakom, tak jak to zapowiedzieliśmy w naszym programie. Sądy muszą stanąć po stronie ludzi, sądy muszą traktować każdego tak samo, sądy muszą być niezawisłe i sprawiedliwe. Może to brzmi nieco dziwnie, kiedy mówimy, że sąd musi być sprawiedliwy, ale bardzo często ja słyszę od ludzi w tej chwili, że oni w sprawiedliwości w sądzie nie znaleźli. Dlatego między innymi ta reforma jest potrzebna i tak jak powiedziałam, jeżeli nie braknie nam odwagi, jeżeli nie braknie nam wszystkim determinacji, to tę reformę zakończymy i doprowadzimy. Jeżeli się cofniemy, to obawiam się, że reforma sądownictwa niestety nie będzie przeprowadzona i ten wymiar sprawiedliwości, który w tej chwili się nie sprawdza, który również pozwala na różnego rodzaju patologie, o których bardzo głośno było i w mediach, i o których się mówi, i o których wiedzą i przedstawiciele tego środowiska i ci, którzy doznali niesprawiedliwości czy właśnie jakiś krzywd ze strony wymiaru sprawiedliwości. Te patologie są i nie poradzi sobie z nim wymiar sprawiedliwości, który do tej pory je tolerował. Więc jeżeli chcemy, żeby polski wymiar sprawiedliwości był rzeczywiście ukierunkowany na to, do czego został powołany, czyli na to, żeby dawać gwarancję wszystkim uczciwym ludziom, że będzie ich bronił, a tych, którzy są nieuczciwi, żeby wiedzieli, że sprawiedliwość ich dosięgnie, to musimy te zmiany wprowadzić.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Janusz Basara z bliskich sercu, pani premier.
Bardzo cię pozdrawiam, Januszu.
Bardzo mi miło. Mam takie pytanie odnośnie tych nieszczęsnych, tak to muszę określić, uchodźców, a właściwie postawy naszych parlamentarzystów z PO i Nowoczesnej. Czy ich postawa nie wynika czasem z poprawnej polityczności, czy z politycznej poprawności wynikającej z tego, że Tusk jest, premier Tusk jest w Brukseli? Bo gdybyśmy na przykład porozmawiali tak z tymi posłami prywatnie, to czy oni nie powiedzą tak, przepraszam tu za określenie, Beatko, ty masz świętą rację, słusznie, że nie przyjmujemy tych uchodźców, tylko że z uwagi na to, tak jak powiedziałem, poprawność polityczna wymusza na nich, że oni muszą mówić właśnie jednym językiem, musimy przyjąć uchodźców, musimy im pomagać i tak dalej. Bo tak mi nie chce mi się wierzyć, żeby wśród tylu polityków z naszej opozycji wszyscy po prostu byli jednogłośnie za przyjmowaniem uchodźców tutaj. Czy oni w prywatnych rozmowach nie mówią tak, faktycznie masz rację, nie przyjmujmy ich, bo to po prostu nam się nie opłaca.
Dziękuję bardzo, serdecznie. Panie Januszu. Tylko pytanie, czy poprawność polityczna może odsunąć od nas logikę i zdrowy rozsądek?
No, poprawność polityczna stała się pewnego rodzaju religią dla polityków, tych, którzy uważają, że obecnej opozycji, którzy uważają, że właśnie poprzez przytakiwanie i zgadzanie się bezkrytyczne na wszystko to, co jest dyktowane przez takie państwa jak Francja, Niemcy czy kraje Beneluxu, jeżeli się sprzeciwimy temu, no to coś utracimy. No, w moim przekonaniu możemy utracić jedynie zgadzając się i być tak poprawnymi politycznymi, własne poczucie własnej godności, suwerenności i stracić z oczu własne interesy polskiego państwa i polskich obywateli. Jeżeli ktoś uważa, że przy stole w Brukseli siedzi 28 polityków, którzy kierują się dobrem innych państw siedzących przy tym państwie, to się myli. Tam każdy walczy bardzo, bardzo ambitnie i bardzo zdecydowanie o własne interesy. Oczywiście ci, którzy są silniejsi, próbują narzucać wolę tym, którzy są słabsi. I tak się to przez wiele lat utarło i politycy Platformy, którzy również oczywiście czerpali z tego swoje prywatne, osobiste zyski, no bo Donald Tusk, prowadząc taką politykę, otrzymał w nagrodę stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Stanowisko, które tak naprawdę sprowadza się do zarządzania tym gremium w czasie naszych obrad, a on specjalnie wpływu na nic nie ma, a przynajmniej nie chce mieć, dlatego że wszystkie polskie sprawy, te ważne, były przez niego przemilczane albo nie chciał podejmować takich tematów, które byłyby nieakceptowalne czy nie byłyby mile odebrane właśnie przez Niemców czy przez Francuzów. I to jest polityka, która doprowadziła do tego, że Polska, kiedy nagle zaczęła mówić takim samym głosem jak pozostali i kiedy powiedzieliśmy bardzo jasno, my jesteśmy waszym partnerem, a nie petentem, który przyszedł tutaj, tylko siedzimy tak samo jak wy przy tym samym stole i mamy własne zdanie. Co więcej, potrafimy być krytyczni wobec decyzji, które są złe i potrafimy pokazać też alternatywę, która powinna być przyjęta, bo jest lepsza dla, nie tylko dla Polski, ale dla całej Unii Europejskiej, to nagle w Europie zaczął się na nas wściekły atak, no bo okazało się, że błędy, które popełniają Niemcy, Francuzi czy państwa do tej pory właśnie w taki sposób prowadzące politykę chociażby migracyjną, zaczynają być dostrzegane już w ich państwach. I ja wielokrotnie spotykałam się z głosami obywateli innych państw europejskich, którzy mówili, zazdrościmy wam, że w Polsce jest bezpiecznie, że w Polsce można spokojnie wyjść na ulicę, że w Polsce po prostu dobrze się żyje. To już widać. I dla tych polityków, którzy właśnie tą poprawnością polityczną próbują zastąpić zdrowy rozsądek i myślenie w interesie swoich obywateli i słuchania Europejczyków, to zaczyna być poważny problem.
Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Witam panią.
Dawnośmy się nie słyszeli, panie Marku. Witamy.
Tak. Pani premier, no w związku z tym, że ja od 3 lat dopiero pierwszy raz chyba dzwonię. Pani premier, to taka moja sugestia. Gratuluję właśnie tej suwerennej polityki zagranicznej i wreszcie, że Polska, żeby się nie kłaniała za nic, tylko była równorzędnym partnerem. Ja sobie życzę dobrych stosunków polsko-niemieckich na przykład. Jestem od 34 latach na emigracji i wszystko robię, żeby te stosunki były bardzo dobre, ale my musimy szukać partnerstwa, a nie obce klamki całować i uważać, że tak musi być, jak inna strona by sobie tego życzyła. To taka moja sugestia. Druga sprawa, która... Ja bym chciał się odnieść do programu wicepremiera Morawieckiego, jeśli chodzi o ten skok jakościowy polskiej gospodarki, bo tak jak pani premier sobie na pewno zdaje sprawę, jeżeli nie będziemy równorzędnym partnerem gospodarczym, to znaczy, żebyśmy mieli tą siłę przebojową na rynkach gospodarczych, gospodarki, to my nie będziemy właśnie uczestniczyli w partnerskich stosunkach, dopiero wtedy się zacznie z nami liczyć. Cieszę się, że ten program przez wicepremiera został podjęty. I tutaj moja sugestia. Chciałbym, żeby pani premier zwróciła uwagę na pracę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jeśli chodzi o specyfikację polskich naukowców za granicą, którzy od dziesiątek lat pracują w światowych instytutach badawczych, firmach, żeby tych ludzi, tym ludziom stworzyć realną perspektywę powrotu na tej bazie tworzenia tych odnowienia instytutów naukowo-badawczych, nowych technologiach, nanotechniki, robotyki i tak dalej. To, co widzę, że i pani premier, i panu premierowi Morawieckiemu leży na sercu. I to jest element mechanizmu, który może wtedy Polskę wyprowadzić do rzeczywistej dziesiątki świata krajów liczących się technologicznie i jeśli chodzi o pryncypia i suwerenność. I tutaj prosiłbym, żeby MSZ zrobił specyfikację, polskie placówki, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech, podwiązały, jakby prowadziły bank informacyjny, kto z Polaków w ostatnich 20, 30, 10 latach wyjechał i pracuje w najnowocześniejszych technologiach, które ci ludzie będą nam potrzebni. Jeżeli im się stworzy realną perspektywę powrotu i stworzenia warunków równomiernych, a nawet trochę słabszych, ale ludzie ci czują tego ducha polskiego i oni chętnie, jeżeli będzie baza stworzona dla tej kadry...
Panie Marku, myślę, że rozumiemy. Czy jeszcze jakaś kwestia?
To było to, bo leży mi na sercu to, żeby właśnie tą sprawę...
Ja bym tego też samemu MSZ-owi nie zostawiał. Myślę, że tutaj potrzeba więcej ludzi, którzy o tym pomyślą.
Przede wszystkim zdrowia, ale przede wszystkim również realizacji programu. Także szczęść Boże, kłania się Marek z Bawarii.
Dziękujemy bardzo, pani premier.
Kilka ważnych kwestii pan Marek podniósł, ale do dwóch chciałabym się odnieść. Pierwsza to są nasze relacje z naszym sąsiadem, z Niemcami.
Za chwilę będziemy po wyborach u nich.
Za chwilę będziemy po wyborach.
Pewnie, co pani premier zrobi?
Pewnie będę gratulować pani Angeli Merkel zwycięstwa i zobaczymy, jak ukształtuje się ten wynik wyborczy, z kim pani kanclerz będzie tworzyła koalicję, bo to będzie nam też pokazywało, w którym kierunku będzie prowadzona polityka i jaka ona będzie. Ale chcę powiedzieć tak, że nam bardzo zależy na bardzo dobrych relacjach i myślę, że wszystkie dotychczasowe nasze kontakty rzeczywiście pokazują, że ta wola ze strony Polski jest bardzo duża. Ja przypomnę, że myśmy mieli dużo inicjatyw. Wspomniałam tutaj już o inicjatywie humanitarnej, budowy szkół na Bliskim Wschodzie. Polski, to jest polska i niemiecka inicjatywa właśnie z panią kanclerz w czasie mojej wizyty w Berlinie, to zostało podjęte. Byłam w tym roku, Polska była zaproszona, ja miałam okazję otwierać na targach w Hanowerze razem z panią kanclerz, a więc byliśmy obecni jako gospodarka. Chcemy dobrych, partnerskich relacji z Niemcami, ale te relacje muszą opierać się na właśnie partnerstwie, na prawdzie, na wyjaśnieniu sobie kwestii, które dzisiaj nie są do końca załatwione i Polska zrobi wszystko, żeby te stosunki były jak najlepsze. Natomiast druga kwestia, do której chciałam się odnieść, bardzo ważna sprawa, to jest wykorzystanie potencjału Polaków, którzy mieszkają, pracują od wielu lat za granicą.
Kiedyś otrzymali bilet w jedną stronę.
Bilet w jedną stronę. Tutaj pan Marek wspomniał o przedstawicielach nauki, ale to są również młodzi, ambitni biznesmeni, menedżerowie, którzy wyjechali nie tak dawno całkiem i założyli też swoje rodziny za granicą. Wszystkich zachęcamy do powrotu. Wszystkich zachęcamy, żeby wracali do Polski. Chcemy stworzyć dla nich warunki, aby mogli tutaj zacząć funkcjonować i żyć, ale też chcemy wykorzystywać ich wiedzę, potencjał i doświadczenie. Jesteśmy w tej chwili w przeddzień przygotowania reformy szkolnictwa wyższego. Ja jestem jutro, będę na ten temat rozmawiać z panem premierem Gowinem. On przedstawił w tej chwili swoją koncepcję tej reformy wczoraj w Krakowie. I rząd, sądzę, będzie w najbliższym czasie na ten temat mógł również rozmawiać. Chcemy, ażeby polskie szkolnictwo wyższe również dostosowało się do tych zmian, które i wyzwań, które przed nami stoją. Stąd potrzebne są i w tej dziedzinie zmiany. To jest oczywiście połączenie nauki z gospodarką. To, na co stawia właśnie bardzo mocno premier Morawiecki, również i premier Gowin. Więc tych elementów połączenia świata nauki, wykorzystania najnowszych zdobyczy wiedzy z gospodarką w naszym programie, w programie przygotowanym przez premiera Mateusza Morawieckiego, jest bardzo dużo. I to jest kolejna ważna kwestia. Dziękuję za tę sugestię, bo dokładnie tego potrzebuje Polska, żebyśmy wykorzystali potencjał wszystkich Polaków, zarówno tych, którzy mieszkają, żyją w tej chwili nad Wisłą, jak i tych, którzy wyjechali i których, mam nadzieję, uda nam się przekonać, żeby do nas powrócili.
Może jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo pozdrawiam serdecznie ojca i panią premier.
Proszę nam się przedstawić.
Chciałbym zapytać panią premier, dlaczego PiS, chociaż rządzi już 2 lata, nie robi nic w kierunku reformy prawnej ochrony życia ludzkiego od poczęcia? Czy PiS uważa, że tak powiedzmy siedząc z założonymi rękami, nie przeprowadzając kampanii społecznych choćby, zwiększy te szanse na skuteczne przeprowadzenie takiej reformy? Czy dlaczego choćby politycy PiS zamiast powtarzać na przykład o ryzyku demokratycznego wahadła nie przypominają o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku, w którym Trybunał podkreślił, że prawna ochrona życia ludzkiego od poczęcia jest fundamentem demokratycznego państwa prawnego? Chciałbym jeszcze powiedzieć, że program Za życiem, który rząd wprowadził i który tak często o nim podkreśla, jest to oczywiście krok do przodu w zakresie wsparcia rodziców osób niepełnosprawnych, ale w żadnym wypadku nie można tego uznać za czy to substytut, czy to alternatywę dla prawnych gwarancji ochrony życia ludzkiego od poczęcia, czy nawet samych kampanii społecznych w tym kierunku, takich pierwszych kroków. Dziękuję bardzo i życzę Bożego błogosławieństwa dla całego rządu.
Dziękuję. Panie Pawle, dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo za ten głos. Rzeczywiście program Za życiem absolutnie nie jest alternatywą dla ochrony prawnej ludzkiego życia. Myśmy wprowadzili ten program ze względu na to, żeby zachęcić rodziców do tego, aby decydowali się na urodzenie dziecka, nawet jeżeli okaże się, że to dziecko będzie miało wady, i żeby zagwarantowało państwo pełną opiekę dla tych dzieci i dla ich rodziców. A jeżeli rodzice nie czują się na siłach opieki nad tym dzieckiem, żeby państwo tę opiekę przejęło. To jest oczywiście program złożony z wielu różnego rodzaju propozycji, projektów. Wielokrotnie już mówiliśmy na ten temat, więc nie będę teraz w tej chwili rozwijać tego. I też zdaję sobie z tego sprawę, że ten program jest jeszcze i powinien być rozbudowywany i będzie rozbudowywany, dlatego że on nie jest też takim, przynajmniej ja uważam, że powinno być to zabezpieczenie dużo większe, ale to był ten pierwszy krok i tak powinniśmy ten program Za życiem potraktować, ale jeszcze raz chcę powiedzieć, to absolutnie nie jest alternatywa. Natomiast dyskusje na temat ochrony prawnej życia będą się pewnie jeszcze toczyły w różnych środowiskach. Większość naszego środowiska politycznego oczywiście jest głęboko przekonana, że należy to zrobić, ale musimy się do tego przygotować w taki sposób, aby uniknąć chociażby takich działań różnych środowisk, które próbują niszczyć życie, tak jak to miało miejsce i próby takiego zamachu na aktualnie nawet funkcjonujące prawo, które miały miejsce przecież nie tak dawno. Dziękuję jeszcze raz za ten głos. Mogę powiedzieć tak, że proszę wierzyć, ta dyskusja i głęboka refleksja nad kwestią ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci jest obecna w naszym środowisku politycznym, jest obecna w rządzie, jest obecna w polskim parlamencie i nie przechodzimy obojętnie nad tą kwestią.
Pani premier, nasza rozmowa dobiega końca. Co chciałaby pani premier się na samo zakończenie powiedzieć naszym widzom i słuchaczom?
Ja chcę państwu podziękować za wsparcie, którego nam udzielacie, którego ja również osobiście doświadczam praktycznie na każdym kroku, każdego dnia. Przychodzi mnóstwo listów i do urzędu, i do kancelarii, i również do mnie do domu prywatnie, i spotykam się z ludźmi, którzy spotykając mnie gdzieś na ulicy podchodzą, mówią, że cieszą się, że jest nasz rząd, że to rzeczywiście odczuwają tą zmianę na lepsze, że trzymają za nas kciuki, modlą się, bardzo wielu ludzi się modli. Każdy taki głos państwa jest dla nas naprawdę ogromnym wsparciem i w momentach, kiedy naprawdę jest czasami trudno i kiedy ciągle atakowani jesteśmy, czasami już zmęczeni tym wszystkim, to świadomość, że wy jesteście razem z nami, naprawdę nas buduje i dodaje nam siły, żeby konsekwentnie realizować to, co podjęliśmy, tę odpowiedzialność za Polskę. Ja chcę też państwu powiedzieć, że my mamy głęboką świadomość odpowiedzialności, którą wzięliśmy. Wzięliśmy odpowiedzialność za Polaków, wzięliśmy odpowiedzialność za Polskę. Chcemy doprowadzić do końca te zmiany, które państwu zadeklarowaliśmy. I chcemy, żebyśmy mogli na końcu tej drogi powiedzieć i mieć świadomość, że z tej służby dobrze się wywiązaliśmy, a to będzie oznaczało, że Polska będzie się rozwijać, a polskie rodziny będą bezpiecznie żyły w naszej pięknej ojczyźnie. I mogę państwu zadeklarować, że nie ustąpimy w konsekwentnej realizacji naszych reform.
Bardzo dziękujemy pani premier za wizytę w naszym studiu i czas poświęcony słuchaczom Radia Maria i widzom telewizji Trwam. Bóg zapłaci.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję też i państwu. Dziś Polska w Europie i świecie to temat naszych rozmów. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy oczywiście na kontynuację tego spotkania o 21.30 w Radiu Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.